tytuł tygodnia.
Droga pod szczyt, a potem nagle krzyk. Co im z wami walczyć tak?
Wrócimy po was. Historie alpejskie. Elżbieta Sieradzińska. Wydawnictwo Marginesy. Komentuje autorka Elżbieta Sieradzińska.
W Tatrach byłam, oczywiście, że w Tatrach byłam. Byłam nawet w Alpach, chociaż były to krótkie pobyty, ale związane były z książkami, które tłumaczyłam, książkami górskimi. I wtedy zaraziłam się, ponieważ byłam w bazie ratowników górskich w Szamonii i takiej najsłynniejszej, myślę, że do tej pory najsłynniejszej formacji ratownictwa górskiego. Ta wizyta tam była niesłychana. Ja byłam zafascynowana nimi, bo poznałam ludzi, o których pisałam, o których tłumaczyłam tę książkę, więc ja się z nimi zżyłam i nagle zobaczyłam ich na żywo. Jakoś byłam przekonana, że kiedyś do nich wrócę i tak się rzeczywiście stało. Także byłam w Alpach, a Himalaje, no to jest temat nawet nie rzeka. To oceany, bo to kultura, bo to zupełnie inny świat, po którym wróciłam po tym miesiącu spędzonym częściowo w Indiach, ale również w Nepalu. Zmieniłam, naprawdę odmieniona. Wydawało mi się, co oczywiście jest złudne, wydawało mi się, że psychicznie nie jest w stanie nic mnie dotknąć, zranić, bo ja byłam w Himalajach, bo ja patrzyłam na tych ludzi, którzy w klapkach zresztą wędrują znacznie szybciej niż ci trekkerzy w górę. Patrzyłam na góry, które są historią świata tak naprawdę. Oczywiście to było złudne, dlatego że my szybko zapominamy o tym, co nas buduje i co nas wspiera psychicznie, ponieważ psychika człowieka jest jednak słaba, okazuje się, jest jednak krucha. Ale było to doświadczenie niesamowite i ta fascynacja Himalajami, Tybetem, Dalai Lamą, ona wciąż we mnie tkwi, mimo że troszkę już zdradziłam te Himalaje dla innych temat.
Czyta Agnieszka Różańska.
Kapitan Flotard już jednak zdecydował. Tak wie, że w tym świeżym śniegu to nie będzie bułka z masłem. Nawet w lecie, przy dobrej pogodzie, dojście ze stacji Glacier do schroniska Valo zajmuje 7 godzin, a teraz zimą? Decyzji jednak nie zmienia. Na bieżąco z kabiny samolotu przekazuje na dół uwagi i informacje, które mogą przydać się ratownikom i daje rozkaz do wymarszu. Dochodzi 9. Na ostatniej stacji kolejki na Midi stoi kilkudziesięciu mężczyzn. To strzelcy alpejscy zensy. Pierwsza grupa z porucznikiem Jayem na czele i czterema przewodnikami, w tym Leroux, Verin i oczywiście najlepszy z najlepszych, René Payot, rusza natychmiast. Przetrą szlak. Za nimi o 13:00 20 Alpejczyków. Ciężka karawana z niezbędnym sprzętem ratunkowym pod dowództwem porucznika Mertena. Cel schroniska Grand Mulet, biwak, a potem wsparcie pierwszego zespołu na miejscu katastrofy. W sumie 50 chłopa, nie licząc przewodników. Gigantyczna mobilizacja sprzętu i ludzi z jednym wyjątkiem. Helikoptery. Tak pomocne w wielu innych sytuacjach. Tu są bezużyteczne, ponieważ nie mogą działać na takiej wysokości. Pozostają więc tylko siła rąk i nóg, ludzka wytrzymałość i determinacja. W pierwszym zespole, który ma za zadanie przetorować drogi dla drugiego zespołu niosącego sprzęt, idzie René. 40-letni, doświadczony, ceniony, rozważny przewodnik od 30 lat. Żonaty, 4 dzieci, można na nim polegać. Kto miałby poprowadzić ratowników, jeśli nie on? Mieszkańcy Chamonix wiedzieli i przeżyli już niejedno. Tym razem jednak nie do końca rozumieją, po co to wszystko. Przecież tam nie ma już nikogo żywego. Mimo to atmosfera wokół katastrofy zaczyna się powoli zmieniać. Tutaj śmierć w górach to nic nadzwyczajnego. Śmierć cudzoziemców także, choćby nawet z egzotycznych krajów. Ale teraz to już nasza sprawa, bo idą tam i ryzykują nasi, swoi i to najlepsi z najlepszych, jak Payot. Podobno wczesnym rankiem widziano go na cmentarzu przy grobach kolegów, którzy zginęli w górach. Podobno. I kto wie, czy do wieczora nie będzie ich tu więcej, miał powiedzieć. Poranny Le Dauphiné Libre donosi. Tego ranka karawana ratowników wyrusza z Chamonix z niebezpieczną misją ratunkową. Słychać ostatnie instrukcje dowódcy i René. Nie wiązać zbyt ciasno sznurowadeł. Załóżcie nauszniki. Wsiadają do kolejki na Aiguille du Midi. Godzinę później wszyscy są na stacji końcowej. Rozpoczyna się właściwa akcja ratunkowa. Porucznik Jay, Ren Payon, Verin i Pierre Leroux wychodzą ze stacji des Glaciers, licząc, że przed nocą dotrą do schroniska Grand Mulet na wysokości 3062 metrów, na jednym z etapów na drodze normalnej na szczyt. Ale to plany zdecydowanie na wyrost. By ze stacji kolejki dostać się na prawy kraj lodowca Bosson, zazwyczaj trzeba kwadransa. Idą gęsiego wąską koleiną, wydeptaną przez pierwszego czy drugiego. Ale i ten pierwszy, i drugi, i jeszcze trzeci niemal toną w głębokim na 1,5 metra sypkim śniegu. Oczywiście tym pierwszym jest Payot, lider, szef, jedyny z nartami na ramieniu. Pozostali idą na rakietach. Jest ciężko, diabelnie ciężko, ale zdeterminowani i zawzięci wytrwale prą do góry. Przez 2,5 godziny walczą ze śniegiem. Dla bezpieczeństwa rozwijają 2 80-metrowe liny. Tak jak ustalono, co godzina w słuchawkach radiowych ze stacji Glacier rozlega się ich zdyszany głos. Jest trudno, bardzo trudno, ale dadzą radę. Muszą. Ze stacji rusza druga karawana, ta ciężka, z całym sprzętem. Porucznik Merten z 20 Alpejczykami i przewodnikami. Leonem Coutetem, Georgesem Dysaludem i Norbertem Bozonem. Tak jak zakładano, jest im o wiele łatwiej. Idą już śladem założonym przez pierwszy zespół. Pogoda nie poprawia się ani na jotę.
Co im z wami walczyć da?
Tytuł tygodnia.